Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kryzys wiary naszych współczesnych wymaga wspólnego świadectwa wszystkich chrześcijan, powiedział papież ekumenicznej dykasterii.
Watykan apeluje na forum ONZ o walkę z ubóstwem i postawienie w centrum osoby.
W Watykanie trwa sympozjum o szpitalu jako miejscu ewangelizacji.
15 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Na związek między skutecznością ewangelizacji a świadectwem jedności wyznawców Chrystusa wskazał Benedykt XVI, spotykając uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Obradują oni nad znaczeniem ekumenizmu dla nowej ewangelizacji, która, jak przypomniał, była niedawno tematem synodu biskupów.
Papież nawiązał do roku wiary, który ogłosił w 50-lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Zwrócił uwagę, że ojcowie soborowi widzieli bardzo ścisły związek między zadaniem ewangelizacji a przezwyciężaniem podziału wśród chrześcijan. Ojciec Święty podkreślił konieczność uwzględniania w działaniach ekumenicznych kryzysu wiary, pojawiającego się dziś także tam, gdzie życie chrześcijańskie przez wieki kwitło.
Duchowe ubóstwo wielu naszych współczesnych, którzy nieobecności Boga w swoim życiu nie odczuwają jako braku, to wyzwanie dla wszystkich chrześcijan. W tym kontekście od nas wierzących w Chrystusa wymaga się powrotu do tego, co istotne, do serca naszej wiary, by dawać razem światu świadectwo o Bogu żywym, który nas zna i kocha, który oczekuje odpowiedzi naszej miłości w codziennym życiu. Budzi zatem nadzieję wysiłek kościołów i wspólnot kościelnych, by odnowić głoszenie Ewangelii współczesnemu człowiekowi. Dawać bowiem świadectwo o Bogu żywym, który stał się bliski w Chrystusie, jest najpilniejszym imperatywem dla wszystkich chrześcijan, który nas łączy mimo niepełnej dotąd kościelnej komunii. Nie możemy zapominać o tym, co nas łączy, czyli o wierze w Boga, który objawił się w Chrystusie, zsyłając Ducha. To jest wiara, którą w nadziei i miłości możemy razem wyznawać.
Benedykt XVI wskazał na znaczenie, jakie z tego względu mają dialogi teologiczne między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Pozwalają one pogłębić świadectwo wiary. Nie wolno jednak zapominać, że celem ekumenizmu musi być widzialna jedność chrześcijan. Może ją dać tylko Bóg, ale dążenie do niej ma znaczenie dla nowej ewangelizacji. Dopiero pełna komunia w wierze i sakramentach wyraźnie ukaże czynną obecność Boga w świecie.
Stolica Apostolska stale popiera międzynarodowe działania mające na celu wykorzenienie ubóstwa, podkreśla jej delegacja na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. W oświadczeniu złożonym w poniedziałek w Nowym Jorku przed komitetem zajmującym się tym problemem przypomniano, że już przed 45 laty Paweł VI w encyklice Populorum Progressio wzywał do budowania świata bardziej ludzkiego dla wszystkich, w którym żadne grupy nie rozwijałyby się kosztem innych. 3 lata temu Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate apelował o odpowiedzialne sprawowanie władzy nad naturą. Prosił kraje rozwinięte o ograniczenie zużycia energii i umożliwienie korzystania z jej zasobów narodom, które nie mają do nich dostępu.
W oświadczeniu na forum ONZ Stolica Apostolska zwraca uwagę, że zbliża się rok 2015, w którym miało się osiągnąć milenijne cele rozwoju wyznaczone w roku 2000. Pierwszym z nich jest właśnie wykorzenienie skrajnej nędzy i głodu. W obecnej sytuacji globalnej ich osiągnięcie nie jest łatwe. Watykańska delegacja wskazuje jednak na przykład tych krajów rozwijających się, którym udało się w ostatniej dekadzie zredukować ubóstwo. Podkreśla, że w obliczu ostatniego kryzysu finansowego nie wystarcza ożywienie gospodarcze. Trzeba się skupić na potrzebach ludzi najuboższych, poczynając od dostępu do wody pitnej, służby zdrowia i oświaty. W centrum strategii zrównoważonego rozwoju musi stać osoba ludzka i jej wymiar etyczny.
W Watykanie rozpoczęła się konferencja Szpital – miejsce ewangelizacji, misja ludzka i duchowa. W 3-dniowych obradach w auli synodalnej biorą udział dyrektorzy szpitali, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze i duchowni.
Konferencję organizuje Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jej przewodniczący, arcybiskup Zygmunt Zimowski, zwraca uwagę, że szpitalni kapelani stoją dziś przed wyzwaniem ochrony godności i życia pacjentów, od poczęcia do naturalnej śmierci. jednocześnie mają wypełniać swoją misję apostolską.
Szpital jest miejscem, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Pacjenci, którzy w ciągu swojego życia odeszli od Chrystusa, mają okazję wielką, aby się zastanowić na temat sensu życia ludzkiego. I tu jest wielka rola kapelana szpitalnego, również zespołów duszpasterskich, którzy powinni być taką kroplą oleju, żeby otworzyć ludzkie serce, nieraz zardzewiałe, na to, co Boże, na to, co piękne. A potem przychodzi kapłan z wymiarem sakramentalnym, można powiedzieć i nazwać szpital świątynią człowieczeństwa. Tam ludzie się spotykają niezależnie od kultury, od statusu społecznego, mają okazję, by w tej świątyni widzieć tą wielką misję Kościoła. Jest zgłoszonych ponad 700 osób z 65 krajów. Będziemy mieć kontakt z kościołami lokalnymi. Każdy z tych kościołów ma trochę inny problem w wymiarze duszpasterstwa ludzi chorych.
Wyrazem troski o godność życia ludzkiego będzie aktualizacja karty pracowników służby zdrowia o nowe zagadnienia etyczne, którą arcybiskup Zimowski zapowiedział na przyszły rok.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Zgoda na śmierć niewinnych istnień ludzkich godzi w tradycję naszego kraju i nie rozwiązuje istniejących problemów. W ten sposób episkopat Urugwaju skomentował niedawną depenalizację aborcji dokonaną przez tamtejszy parlament. Biskupi zebrani na swej sesji plenarnej zwracają uwagę, że dziecko jest zawsze darem i Bożym błogosławieństwem, a zarazem nadzieją i inwestycją w odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa. Dlatego prawne dopuszczenie aborcji musi budzić w najwyższym stopniu rozgoryczenie Kościoła.
Jak wskazują biskupi, decyzja ta nie chroni w niczym kobiety w potrzebie, ale proponuje jej najgorsze z możliwych rozwiązanie, jakim jest pozbawienie życia jej dziecka i pozostawienie jej samej z ciężkimi konsekwencjami tego faktu. Episkopat zaznacza ponadto, że przyjęcie przez państwo niemoralnego prawa nie czyni go lepszym. Prawa człowieka nie zależą bowiem od aktualnej większości parlamentarnej. Biskupi zwracają się zarazem do rządzących, by przepisami wykonawczymi nie pogarszali sytuacji oraz by szanowali obiekcje sumienia pracowników służby zdrowia i wolność przekonań w pluralistycznym społeczeństwie Urugwaju.
W Irlandii zmarła 31-letnia kobieta, bo szpital odmówił jej aborcji. Ten tytuł przewija się od kilku dni w niemal wszystkich mediach. W istocie opiera się on jedynie na opinii zrozpaczonego męża, a nie lekarzy. Oświadczył irlandzki minister zdrowia James Reilly, apelując do mediów, by nie szafowały wyrokami pod adresem służby zdrowia w tym kraju. Podkreślił on, że w chwili obecnej nie dysponuje on żadnym dowodem na to, że 31-letnia hinduska zmarła z powodu antyaborcyjnego prawodawstwa Irlandii. Tym niemniej, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Ministerstwo Zdrowia powołało niezależną komisję, która ma zbadać ten przypadek. Osobne dochodzenie prowadzi też Uniwersytet w Galway, do którego należy szpital, gdzie zmarła pacjentka.
Irlandzkie media przypominają, że wokół tamtejszego antyaborcyjnego ustawodawstwa narosło wiele mitów. Zapomina się, że lekarze są zobowiązani udzielić kobiecie w ciąży wszelkiej niezbędnej terapii, nawet gdyby dla ratowania życia matki mogło to prowadzić do śmierci dziecka. Przypomina się również, że Irlandia należy do krajów o najniższej śmiertelności matek na świecie. Jest ona na przykład niższa niż w Wielkiej Brytanii, gdzie aborcja jest legalna. Zapominają o tym brytyjskie media, które najbardziej nagłośniły w tych dniach tragedię zmarłej pod koniec października hinduski.
Nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii małżeństwa i nadal brońcie rodziny i życia, zaapelował do biskupów Anglii i Walii nuncjusz apostolski w Londynie. Gościł on na sesji plenarnej, która tym razem zajmuje się kwestiami społecznymi, a w szczególności walką z niewolnictwem seksualnym i handlem żywym towarem. Nuncjusz zaapelował do biskupów, by w centrum swych starań postawili rodzinę. Zachęcił, by wzorem biskupów francuskich otwarcie przeciwstawiali się próbom rozszerzenia definicji małżeństwa o związki homoseksualne. Nikt z nas nie chce kłótni i dobrze wiemy, jak trudno jest zmienić stanowisko polityków w tej kwestii. Musicie jednak iść pod prąd. Brytyjczycy potrzebują waszego świadectwa, podkreślił arcybiskup Antonio Menini.
Tradycja i aktualność misyjnego dzieła świętych Cyryla i Metodego były tematem zakończonej dziś trzydniowej międzynarodowej konferencji na Słowacji. To jedno z najważniejszych wydarzeń obchodzonego tam roku jubileuszowego świętych apostołów Słowian.
ponad 80 naukowców, badaczy dziejów z Macedonii, Ukrainy, Czech, Serbii, Bułgarii, Polski, no i oczywiście ze Słowacji, czyniło wysiłki kompleksowego przedstawienia wyników badań w trzech zasadniczych tematach. Duchowe i materialne ramy życia świętych Cyryla i Metodego, tradycja tych świętych na przestrzeni dziejów, oraz duchowe, kulturalne, literackie i moralne wartości dzieła bizantyjskiej misji. Celem konferencji, jak mówił główny jej inicjator, historyk Kościoła, biskup Nitry William Judak, było możliwie całościowe ukazanie wielkości i znaczenia dzieła świętych Cyryla i Metodego, ocena aktualnych wyników badań w tej tematyce oraz uwydatnienie miasta Nitry jako ważnego europejskiego centrum duchowego dialogu. Jestem przekonany, podkreślił biskup Judak, że solidna wiedza dotycząca naszych chrześcijańskich korzeni pomoże współczesnym w głębszym zrozumieniu wiary. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ugowski.
Loże masońskie i sekty to nie urojenia wyznawców spiskowych teorii, ale konkretne problemy konkretnego społeczeństwa i kościoła lokalnego. Chodzi o Paragwaj, gdzie temat ten pojawił się na obradach plenarnych episkopatu. W komunikacie końcowym biskupi dali wyraz zaniepokojeniu wzrastającą liczbą tego rodzaju związków i organizacji. Masoneria i sekty to zewnętrzne przeszkody w dziele ewangelizacji, czytamy w dokumencie. Biskupi przypominają też wiernym, dlaczego nie wolno wstępować do loży. Masoneria nie uznaje boskości Jezusa Chrystusa i proponuje mieszaninę filozofii i filantropii sprzeczną z chrześcijańską wiarą.
Z kolei szerzące się w Paragwaju sekty religijne zaczynają przenikać nawet do systemu edukacyjnego kraju. Episkopat potępia posyłanie przez katolickich rodziców swoich dzieci do prowadzonych przez te grupy szkół. Trzeba raczej aktywnie przynależeć do własnej wspólnoty katolickiej, niż ryzykować utratę wiary swych pociech, radzą biskupi. Niepokój episkopatu budzi ponadto niski wskaźnik powołań w Paragwaju. Spadek liczby kapłanów powoduje też niższą frekwencję na nabożeństwach, choć da się tu dostrzec pozytywny trend powrotu do kościoła młodego pokolenia Paragwajczyków.
Dzięki zabiegom episkopatu Zambii tamtejsze władze odwołały nakaz opuszczenia kraju wydany wobec pochodzącego z Rwandy misjonarza. Ksiądz Viater Banyangandora był proboszczem w miejscowości Lundazi w pobliżu granicy z Malawi. W lipcu został aresztowany po wygłoszeniu homilii, w której ostrzegał, że niskie ceny bawełny zagrażają egzystencji tysięcy miejscowych rolników. Został następnie oskarżony przez zambijskie władze o podżeganie do rozruchów, a potem wydalony do rodzinnej Rwandy. Sprawa nabrała rozgłosu i w obronę duchownego włączyło się wiele środowisk, w tym Rada Kościołów Zambii oraz Organizacje Praw Człowieka. O anulowaniu decyzji przesądziło spotkanie delegacji episkopatu z prezydentem Michaelem Satą. Rwandyjski misjonarz może teraz powrócić do Zambii.
W Islamabadzie w Pakistanie dobiegła końca rozprawa sądowa dotycząca Rimszy Masih, nieletniej i niepełnosprawnej umysłowo chrześcijanki, oskarżonej o sprofanowanie Koranu. Obecnie wyznawcy Chrystusa i obrońcy praw człowieka z niepokojem czekają na werdykt Trybunału, choć wykazano, że dowody zostały sfabrykowane.
Tymczasem agencja Fides alarmuje w innej podobnej sprawie o bluźnierstwo. Chodzi o Yunisa Masiha, oskarżonego o pogardę wobec Mahometa. Od 7 lat przebywa on w więzieniu, skazany w pierwszej instancji na karę śmierci. 13 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie odwoławcze. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, oskarżenie miało przypuszczalnie charakter porachunków osobistych. Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.